Radio Xon. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?
A dzisiaj naszym gościem, proszę Państwa, w kolejnej emisji naszego programu pod tytułem Jeleniogórzanie, pan Andrzej Buda, dziennikarz, polonista, poznaniak, jeleniogórzanin od 40 prawie lat i redaktor naczelny najbardziej poczytnego i najstarszego pewno w Polsce, który zachował się w polskich rękach, czasopisma, mianowicie tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Witam pana, panie Andrzeju, bardzo serdecznie.
Witam serdecznie. Dzień dobry.
Znamy się od lat iluś tam, ale proszę przypomnieć, jak trafił pan do Jeleniej Góry. Bowiem program Jeleniogórzanie to program o tych mieszkańcach Jeleniej Góry, którzy tutaj zostawili nie tylko serce, ale i pewien dorobek. A pan jest tutaj już z nami lat dokładnie?
Trzeba dobrze policzyć, ale to już będzie w 87 roku, czyli w zeszłym stuleciu, jako upieczony absolwent polonistyki UAM-u w Poznaniu przyjechałem tutaj. I zostałem na stałe, także wychodzi na to, że pan przedstawił mnie jako poznaniaka, ale tak naprawdę jestem jeleniogórzaninem, bo więcej lat już jestem związany z Jelenią Górą, a z Poznaniem wiąże mnie rodzina i wspomnienia.
Co zadecydowało, że akurat wybrał pan to miasto w Karkonosza?
Absolutny przypadek. Jako kończący studia filologii polskiej o kierunku nauczycielskim rozglądałem się za jakąś pracą. Powiem szczerze, nie ciągnęło mnie do szkoły. Byłem po pierwszych praktykach zawodowych i tam średnio się odnajdywałem. Szukałem jakiejś innej opcji. I zupełnie przez przypadek, przez to, że akurat moja siostra znała się z przyjaciółmi ówczesnego zastępcy redaktora naczelnego Janusza Rozlała. Doszło do pierwszego spotkania właśnie z Januszem w Gorzowie Wielkopolskim. On tutaj potem przyjechał i zaproponował, żebym odbył taki staż dziennikarski. Taka była umowa. Czyli przyjechałem tutaj, no nie powiem, że jako wolontariusz, ponieważ miałem płacone za to, co napiszę, co wypracuję, natomiast bez etatu przyjechałem się sprawdzić. I zostałem.
Jak pan wtedy w latach 80., a właściwie przed 90. rokiem postrzegał Jelenią Górę? W końcu był pan przedstawicielem Wielkiego Poznania, to inaczej się patrzy na to miasto z perspektywy metropolii.
Może nie metropolii. Poznań jest bardzo specyficzny. Poznań jest bardzo mieszczański, Poznań jest bardzo tak fajnie patriotyczny, bo on jest tak lokalnie patriotyczny. Czyli tam istniało to, na co przyszła moda w Jeleniej Górze znacznie, znacznie później. Co zobaczyłem? No zobaczyłem zaniedbane miasto niestety i społeczność, która się słabo identyfikowała z miejscem swojego zamieszkania. Tak? Takie miałem pierwsze myśli, ale były też takie różnice, które bardzo mi się podobały. Na pewno tutejsi mieszkańcy przyjęli mnie otwartym sercem, zapraszali mnie do domu. To jest też trochę inna mentalność, która mnie jakby ujęła i myślę, że suma tych czynników też zadecydowała o tym, że tu zostałem.
Dodałbym do pańskiej tej metryczki poznańskiej to, że Poznań jest mimo wszystko i dzisiaj też trochę konserwatywny w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, co mówi panu Stanisław Schubert, również poznaniak na wychodźstwie. Ale wróćmy do Jeleniej Góry z lat 90., kiedy pan osiadł już etatowo w Nowinach Jeleniogórskich. Spróbujmy przypomnieć tych, którzy te nowiny tworzyli, a było to równo 64 lata temu.
Tak, pierwszym redaktorem naczelnym był Andrzej Lesiewski. Niestety nie miałem przyjemności poznać go osobiście. On odszedł parę lat temu. Było paru takich legend, między innymi pan Stanisław Pelczar, ale z nim również nie miałem przyjemności współpracować. Ja trafiłem pod skrzydła Adama Pierzchały, no, który też, mogę powiedzieć, otoczył mnie taką swoją opieką. Powiedzmy sobie szczerze, ja byłem takim dzieciakiem, no młodym facetem, mężczyzną, który jednak studiował w domu. Czyli mnie interesowały głównie książki, chodzenie na koncerty, do teatrów. Natomiast miałem słabe pojęcie o życiu. Kiepsko rozróżniałem kompetencje samorządów i urzędu wojewódzkiego, a przecież Jelenia Góra była wówczas siedzibą województwa i tych wszystkich nowych rzeczy musiałem się uczyć. Tutaj jest też zasługa Adama, że on mnie tak popchnął w różne takie ścieżki zawodowe, na których nawet dosyć kiepsko znałem, ale musiałem się w szybkim tempie uczyć. tych czasów, no oczywiście Janusz Rozlał, który pracował z moimi tekstami, rozmawiał na ten temat ze mną. Wśród tych pierwszych osób była i Dorota Narewska, ona zupełnie potem zmieniła swoją ścieżkę życiową. Był Staszek Lejda, oczywiście pani Maria Suchecka, która po prostu wielką życzliwością, z pełnym sercem do mnie podeszła, gościła mnie w domu, traktowała prawie jak syna. Wielkie pokłony dla Marysi po prostu, no bo nie będę kryć, że jesteśmy na ty od wielu, wielu lat. Także tutaj to mnie ujęło, że w tej redakcji była taka atmosfera rodzinna, że ludzi interesowało, jak sobie radzę w tej rzeczywistości. Wówczas jeszcze były kartki na wszystko. No przyznam się, że jeździłem prawie co tydzień, co dwa tygodnie jeździłem do Poznania, do rodziców. Byłem tam zaopatrywany w różne obiadki, takie na wynos. Pralka chodziła na okrągło, ale potem już związałem się jakby na stałe. Potem było wojsko i potem już tu przyjechałem tak na stałe.
No właśnie, to zostańmy przez chwileczkę przy pańskiej pasji dziennikarskiej, bo dziennikarstwo, proszę państwa, jak mówią fachowcy, a szczególnie taki wzór dla mnie, idol dziennikarska, jakim był Ryszard Kapuściński, co prawda postać, jak to mówią, na dwóch czy trzech obliczach, ale właśnie on wyznawał owe pięć zasad dziennikarstwa. Po pierwsze być, po drugie słyszeć, po trzecie rozmawiać, po czwarte wczuć się w sytuację, a po piąte myśleć. I jeszcze jest druga taka generalna zasada, która pada, że dziennikarz jest sługą prawdy. Czy może pan odnieść się do tych dwóch, jak gdyby, głównych test tego ciekawego społecznego zawodu w odniesieniu do tego, co pan obserwował przed 40 lata jako młody adept sztuki dziennikarskiej i teraz jako doświadczony kierownik gazety?
Wszystko chyba pozostaje takie same. Wbrew pozorom niewiele się zmieniło. W zasadach zmieniło się niewiele. W ludziach się wiele zmieniło. Ale zasady pozostają niezmienne. Szczególnie w tak małych redakcjach, jak nasza gazeta i w tej chwili też serwis internetowy, te standardy muszą być przestrzegane. My nie działamy w wielkiej polityce, nie mamy działu śledczego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, żeby widzieć, żeby słyszeć, żeby nie zasłaniać uszu, żeby być pomocnym ludziom, żeby działać, żeby chciało się coś zrobić, czasami komuś również narazić, to cały czas obowiązuje. Dziennikarze w tej chwili różnie są oceniani, bo bywa, że są oceniani również bardzo negatywnie. Nie chciałbym się odnosić do tych spraw, ponieważ nie pracuję w korporacji, której jest zupełnie inaczej, gdzie patrzy się przede wszystkim na te wyniki finansowe. W małych redakcjach, a tych redakcji jest wbrew pozorom bardzo dużo, bo po przełomie, po zmianie ustroju w Polsce takich redakcji powstało wiele. One z reguły mają wymiar powiatowy, ale tam też pracują tysiące ludzi, którzy wykonują kawał potężnej, bardzo dobrej, uczciwej, rzetelnej dziennikarskiej roboty. I to trzeba też umieć dostrzec.
Trzeba umieć zapracować na sprzedaż nakładu. Gazeta, która by kłamała, która by się posługiwała chyba i takim elementem politycznej służalczości, może i ma uznanie w działalności reklamowej po tych stronach, które dają gazecie odetchnąć finansowo, ale pewną mniejszą wiarygodność w społeczeństwie. Wróćmy jednak do nowin jeleniogórskich. Proszę powiedzieć o tym czasopiśmie. Jakie ono jest teraz, a jakie było wtedy przed 30 paru laty?
Właściwie wszystko się zmienia. Jednocześnie w swojej istocie jest takie same, ale wiele się zmienia. Kiedy zaczynałem pracę, drukowaliśmy się w cudzysłowie w Ołowiu, czyli nasza drukarnia mieściła się we Wrocławiu, w samym centrum. Tej drukarni już w ogóle nie ma, tam jest wszystko wyburzone. Przy składzie gazety pracowały osoby głuchonieme, odlewały w Ołowiu wszystkie akapity, wszystkie nasze słowa. Był tam redaktor techniczny, który w dzień, w którym się drukowaliśmy, dzwonił do nas i mówił: tutaj trzeba wyrzucić dwa wersy, bo się nie mieści na stronie. Materiały były dostarczane poprzez kierowców PKS-u. Myśmy tutaj biegli na dworzec autobusowy. Autobus odjeżdżał około 16:00. Tam była taka pani Agnieszka, odbierała. Już potem redaktor techniczny, było takie stanowisko. Odbierał to we Wrocławiu, zanosił do drukarni, a z reguły w sam dzień druku ktoś z redakcji jechał do drukarni, żeby jeszcze nadzorować, żeby podpisać tą ostateczną wersję gazety. Często byłem również w tej funkcji, funkcjonowałem we Wrocławiu. To był cały dzionek we Wrocławiu, tak? Potem się wszystko pozmieniało, bo teraz to w ogóle nie ma porównania, bo po prostu nasi pracownicy, którzy składają gazety na komputerze, robią taki klik i ona już jest na serwerze. Drukarnia jest w Sosnowcu. Nas to wszystko nie interesuje. Czyli przede wszystkim zmieniła się technika druku. Jeżeli chodzi o zawartość wartość, to ona musi się zmieniać. Zmienia się sposób opisywania, pokazywania świata. W związku z tym, że się zmieniła technika, to się zmieniły możliwości też graficzne gazety. Tak? Kiedyś nie było kolorowych gazet. Kiedy pamiętam, myśmy wypuścili z okazji jakiegoś jubileuszu nowin taką kolorową okładkę. To były w sumie 4 strony koloru. No, wchodziliśmy strasznie zadowoleni. Tam oglądaliśmy, cmokaliśmy. No, a teraz to już jest standard po prostu. To już jest tak na wyciągnięcie ręki. Także mogę powiedzieć, że za czasów mojej aktywności życiowej dokonał się ogromny skok cywilizacyjny, jeżeli chodzi o technikę. Tak? Zmieniły się też oczekiwania ludzi co do zawartości gazety i tutaj staramy się cały czas nadążać. Zresztą to się wszystko zmienia. Był taki moment, kiedy te nasze strony były napchane tekstem, a ilustracja była taka maleńka i no mówiło się, no super warsztatowo napisany tekst, wszystkie strony dokładnie wyłożone, ale trudno się czasami to czytało. Potem znowu było w drugą stronę, że to wszystko musi być takie łatwe, zwiewne, przyjemne dla oka, duże ilustracje. Teraz jest jakby zupełnie też inny trend, żeby jednak czytelność dziennikarska była, żeby wypośrodkować, żeby te treści, które są bardzo łatwo dostępne w internecie, one tam się dobrze sprzedają w internecie, chętnie ludzie z nich korzystają i je czytają. Natomiast gazeta jest nośnikiem jednak pewnej refleksji. Gazeta ma być też zadaniem, rzuceniem w przestrzeń publiczną jakiegoś pytania, właśnie refleksji, czy mądrze przedstawionego konfliktu, który przecież też nie unikamy, przedstawianie jak i życia. Życie przynosi mnóstwo różnych konfliktów na różnych płaszczyznach, od sąsiedzkiego konfliktu, po konflikt z władzą samorządową, po konflikt z jakimś inwestorem, przedsiębiorcą. Sami Państwo doskonale wiedzą, ile tych różnych spraw, opcji, sposobów oglądania, postrzegania świata jest. Dziennikarz musi się w tym odnaleźć, pokazać wszystkie wektory, umieć się też dystansować, ale jeżeli trzeba, to też umieć obronić tego najsłabszego. Czasami musi być to takie mocne walnięcie w stół, jak widzimy, że się komuś naprawdę dzieje krzywda.
Kto pisze i kto czyta gazetę?
W tej chwili staramy się, żeby pisały. Ja mam wielki szacunek do osób, które piszą, ponieważ naprawdę dobrze piszących osób jest w tej chwili niewiele. Jest taki trend, że dużo osób z bardzo dobrym piórem zrezygnowało z tego zawodu. Poszło w inny kierunek. Poszli za pieniądzem. Wcale się im nie dziwię, ponieważ takie dziennikarstwo lokalne, tutaj fortuny się nie zbije. A ludzie mają kredyty, ludzie mają rodziny, ludziom rodzą się dzieci. Okej, ja to wszystko rozumiem, natomiast staramy się współpracować czy pracować z osobami, które naprawdę gwarantują dobry warsztat. I tutaj w redakcji no, jest Marek Lis, który praktycznie przyszedł do Nowin Jeleniogórskich chyba rok po mnie. I jest tam zaledwie 2 lata, chyba młodszy ode mnie. Jest to znakomite pióro, szczególnie dobrze odnajduje się w tematach ekonomicznych. Jest z nami ciągle już będący na emeryturze, ale ciągle aktywny zawodowo redaktor Stobiecki, który był wówczas, kiedy ja przychodziłem do Nowin. O, i teraz mi się przypomniało bardzo ważne nazwisko, kiedy przyszedłem do Nowin. Osoby, którą niedawno pożegnaliśmy, no był Andrzej Szpak, prawda? Był Artur Chabowski. No teraz jak tak zaczynam opowiadać, to gdzieś tam w głowie te następne nazwiska przychodzą mi na myśl. I to oczywiście dla nich wszystkich wielki szacunek. Wracając do dzisiejszych czasów, nie chciałbym nikogo pominąć, ale jest Małgorzata Potoczak-Pełczyńska, która już to prawda zmieniła swój charakter zawodowy, ale to jest jedno z najlepszych piór reportażowych w regionie. Współpracujemy też z Marleną Kowarzik. Marlena mieszka w Trutnowie, wyszła za mąż za czeskiego artystę, rysownika. Ona świetnie opowiada o tym pograniczu polsko-czeskim, opowiada o tym życiu w maleńkiej, przygranicznej miejscowości, przygranicznych miejscowościach czeskich. Jak to wygląda z ich strony? Jak oni nas postrzegają? Jak oni się organizują? Jak u nich wygląda to społeczeństwo demokratyczne? To są takie teksty nieoczywiste często, ale dla ludzi, którzy szukają czegoś więcej oprócz takiego hitowego, wydawałoby się, newsa, to jest fajny temat do przemyśleń, do obserwacji. Od niedawna też współpracujemy z panem Kańkowskim, który mieszka na co dzień w Złotoryi i tam funkcjonuje też w jednej redakcji internetowej, ale który ma znakomite też pióro reporterskie. Po prostu powiem Państwu, że czasami jak czytam jego tekstu, to po prostu same ręce mi się składają do oklasków. Znakomite pióro, znakomite poczucie wartości argumentów, ale i umiejętności przejrzystego, bardzo klarownego przedstawienia ich argumentów, a jednocześnie pewna nuta sarkazmu, ironii w tym wszystkim jest, taki dystans. To jest po prostu nie do opisania, to jest coś absolutnie osobistego. To są te wartości dodane gazety i które odróżniają dobrą gazetę od serwisu internetowego.
A kto czyta tę dobrą gazetę i za ile można ją kupić? Bo kiedyś kosztowała 2 zł.
Kiedyś kosztowała 2 zł, w tej chwili kosztuje czy 50, ale jak idę robić zakupy, to 2 zł to chyba nawet rogal teraz nie kosztuje. A pączek to już nie wiem ile kosztuje, baciasko cukiernik kosztuje więcej niż czy 50.
5 zł.
Proszę sobie wyobrazić, ile trudu, ile pracy i wysiłku kosztuje złożenie całego numeru, ile pracy różnych ludzi, ile wysiłku intelektualnego. To jest i tak niedoszacowane, powiedzmy sobie szczerze. Ale trzymamy się tej ceny, bo wiemy też, że odbiorcami naszej gazety często są ludzie, którzy są z nami od lat i których portfel nie jest taki zasobny. Także też staramy się tutaj nie przeholować. Oczywiście kalkulacja ekonomiczna musi być, bo możemy mówić, że mamy misję, ale my no, jesteśmy normalną spółką prawa handlowego. Musimy płacić pensje, musimy płacić podatki, odprowadzić składki na ZUS, musimy zapłacić za lokal, musimy zapłacić drukarnię za druk gazety, a wiadomo jak to teraz jest. Co rusz przychodzą kolejne podwyżki, także tutaj nie jest to też wszystko takie łatwe. Oczywiście też możemy funkcjonować dzięki reklamodawcom, tak? Ale powiedzmy sobie szczerze, te ostatnie czasy, kiedy COVID, teraz wojna u naszych przyjaciół na Ukrainie. To są wyzwania, o których nie sądziłem, że z takimi wyzwaniami przyjdzie mi się zmierzyć, ponieważ tak sobie myślałem jeszcze 5 lat temu, że to spokojnie, tak już z górki do emerytury, ale okazuje się, że teraz napotykam na takie wyzwania, no, chyba nie miałem takich w życiu jeszcze, zresztą chyba całe moje pokolenie nie miało, bo moje pokolenie wojny nie zaznało. Była komuna, było ciężko, oczywiście były kartki, był przewrót demokratyczny, ale nie dotykało chyba nas to tak bezpośrednio. Może też inaczej patrzyliśmy na świat, jak byliśmy młodsi, zwariowani studentami byliśmy, biegaliśmy na spektakle teatru 8 dnia na przykład. Może inaczej te czasy postrzegam teraz, kiedy już siwizną jestem przyprószony, ale niewątpliwie jest to wielkie wyzwanie.
Tak, to już wiemy, że rzeczywiście zachowaliście się w grupie tej drugiej strony czytelników, część seniorów, którzy, no powiem umownie, stoją w kolejce za nowinami, bo to dalej bardzo ciepło odbierane przez nasze środowisko również czasopismo. Ale proszę powiedzieć, raz po raz gruchnęła przez Jelenią Górę wieść, że nowiny padają. To jest forma spółdzielni, dosyć specyficzna jak na dzisiejsze wydawnictwo. No i jakich cudów pan dokonuje, żeby utrzymać jednak cały czas ten jaki nakład w tej chwili?
W tej chwili to jest 5 tysięcy. Oczywiście ten nakład jest dużo mniejszy niż był przed laty. Pamiętam jeszcze sam, podnosiłem nakład do 20 tysięcy. Wieść gruchnęła.
Przez lata tak mówili, że nowiny się kończą, a jednak się kręci.
Cóż, nie jest łatwo, ale no, po to są przeciwności, żeby je pokonywać. Nie wiem, może parę osób nam źle życzy. Jak się funkcjonuje w małym środowisku, to jest tak, że czasami nie jednej osobie nadepnie się na odcisk. Jedne osoby są mniej pamiętliwe, inne osoby są bardziej pamiętliwe. Też jest faktem, jeżeli mówił pan o tym, kto nas czyta, tak? To jest ta grupa już właśnie często seniorów, emerytów, ale po nowiny zauważamy, sięgają też ludzie, którzy zaczynają się statkować, czyli to jest pokolenie 30-parolatków, 40-latków i oni wówczas szukają czegoś więcej niż tylko obrazków na Instagramie, czy wpisów na Facebooku, czy na jakichś innych mediach społecznościowych, internetowych. Także oni wówczas szukają czegoś więcej i to jest takie potwierdzenie. To, że mówią, no najważniejsze, że cokolwiek mówią, bo jakby nic nie mówili, to już by nas nie było dawno.
Panie Jerzy, zostańmy jeszcze przy misji gazety, tym bardziej takiej gazety regionalnej. Wiem, że nie tylko piszecie, ale jesteście inicjatorami najróżniejszych konkursów aktywizujących tę społeczność jeleniogórską. Proszę powiedzieć, czy z tego jest jakiś efekt, bowiem na początku naszej rozmowy mówił pan, że w latach 80. czy 90., kiedy pan tutaj przyjechał, to społeczeństwo było słabo utożsamione z Kotliną Jeleniogórską i z herbem miasta Jeleniej Góry i właściwie to taki ciągle obcy podmiot, jakim byli mieszkańcy Jeleniej Góry wtedy. Czy dzięki tej waszej działalności wydawniczej, ale nie tylko, może pan powiedzieć, że jest pan zadowolony, bo coś drgnęło?
Na pewno. Nie mówię, że to jest tylko nasza zasługa. Może cegiełka, jedna cegiełka w całym murze że tak powiem, zasług jest i nasza, ponieważ choćby plebiscyt Srebrne Kluczyki, prawda, dla artystów. Kiedyś to był taki plebiscyt tylko związany z Międzynarodowym Dniem Teatru. Teraz rozszerzyliśmy to jako święto wszystkich twórców i tutaj Jelenia Góra ma wspaniałe środowisko artystyczne i ta tożsamość, widzimy, jest budowana. Ja też widzę, jakie jest zainteresowanie czytelników w momencie, na przykład, kiedy na rynku wydawniczym ukazuje się książka związana z regionem. Często jest tak, że my te książki, jakieś 2-3 egzemplarze rozdajemy. I w momencie, kiedy jest podany numer telefonu, że się zgłosi do redakcji, że dzwonić, po prostu ludzie się naprawdę o te rzeczy biją. Wydawało mi się czasami, oj, mówię, taka lekka cegła, mówię, kto to przeczyta, bo ja nie dam rady, ale ludzie naprawdę są tym zainteresowani, bo ludzie szukają swoich korzeni, losów, miejsc, okoliczności, w których towarzyszyły im samym bądź już ich rodzicom i naprawdę jest ogromne zapotrzebowanie. Widzę, że ludzie z Jeleniej Góry czują się dumnymi jeleniogórzanami i że tak jak czasami było jeszcze niedawno, że zdarzało się, że osoby z Polski myliły Jelenią Górę z Zieloną Górą, co było oczywiście obiektem wielu dowcipów. Kiedyś nawet zdarzyło się to na ogólnopolskiej antenie chyba Eurosportu podczas wizyty w Jeleniej Górze Tour de Pologne, czyli wyścigu kolarskiego, gdzie redaktor komentujący powiedział, że są w Zielonej Górze. To wywołało oczywiście słuszne oburzenie, ale w tej chwili nie. Jelenią Górę też ludzie poznali, bo jest ogromny ruch turystyczny, zainteresowanie. Ludzie tu przyjeżdżają, po prostu przyjeżdżają do Jeleniej Góry, poznają to miasto. Widzę też po moich znajomych, a mam znajomych no, z różnych części naszego kraju. Tak naprawdę utrzymujemy znajomość online, powiedzmy sobie. Ale czasami przyjeżdżają, raz na 5 lat. Idziemy sobie na spacer, pokazuję ją. Oni mówią, Andrzej, kurczę, jak macie pięknie. Naprawdę, ten widok na góry, odnowione kamieniczki, jak tu się wszystko zmienia, jak tu pięknie wygląda. To jest zupełnie inne miasto niż te, które zobaczyłem w 87 roku. I myślę, że jeleniogórzanie mają z czego być dumni i są dumni z tego. Naprawdę. Ja na swój dojrzały wiek postanowiłem biegać. I biegam na tej ścieżce, która prowadzi z ulicy Sudeckiej w kierunku Karpacza. I obojętnie, czy jest deszcz, czy jest słońce, czy jest piękna pogoda, tam są gdzieś setki ludzi od świtu do nocy biegają, jeżdżą na rowerze, na rolkach, na hulajnogach, spacerują z psami, sami i te góry, Śnieżkę widać. Idzie się i widać piękną, ośnieżoną Śnieżkę. Po prostu wszystkie problemy człowiekowi ulatują z głowy. Pan mówi, że są problemy ekonomiczne. One zawsze będą. Problemy zdrowotne, one zawsze będą. Ale jak idę tą ścieżką, czy biegnę? No obojętnie, bo trochę biegnę, trochę chodzę, żeby się nie zamęczyć. I pięknie. Myślę sobie tak, Buda, popatrz, te góry są tutaj tysiące lat, są na przemian, białe i ciemne, a twoje problemy są takie pstryk, dzisiaj są, jutro ich nie ma. Złe języki czasami coś mówią złego, ale często jest tak, że ludzie mi za coś dziękują, kiedyś komuś coś, ktoś pomógł w czymś, coś załatwi, czasami drobnostkę. To jest bardzo przyjemne, ale trzeba umieć złapać dystans. Jesteśmy tutaj zaledwie sekundę i trzeba mieć do tego odpowiedni dystans, żeby dobrze tę sekundę wykorzystać.
I to jest piękna puenta, drodzy radiosłuchacze, bo mamy tutaj w Jeleniej Górze w zasięgu ręki to, o co trzeba zabiegać kilkadziesiąt minut, lub może nawet kilka godzin w innych rejonach tego kraju. Tak pięknie o Jeleniej Górze, o swojej pasji dziennikarskiej, o swoim dziecku, takim trochę adoptowanych mimo wszystko, czyli Nowinach Jeleniogórskich, mówił redaktor naczelny tej gazety, pan Andrzej Buda, już z 40-prawieletnim stażem w tej gazecie. Jak się okazuje, stabilnej i nadal bardzo poczytnej. Panie Andrzeju, na koniec naszej audycji, bo wszystko się kiedyś kończy i się zaczyna, proszę uprzejmie, abym zechciał zażyczyć sobie najbardziej ulubiony utwór muzyczny albo i słowny. My go panu znajdziemy i zadedykujemy.
Puśćcie państwo to, co rozświetli państwa duszę i sprawi, że będzie uśmiech na twarzy. To jest chyba w tych ciężkich czasach najważniejsze. Panie Stanisławie, wczoraj oglądałem tak okropne rzeczy w telewizji. To, co się dzieje na Ukrainie, to jest po prostu niewyobrażalne. i pół nocy nie mogłem spać. Rano wstałem po prostu na ogromnym kacu moralnym. Musiałem chyba 2 godziny dochodzić do siebie, żeby jakoś się przywrócić. Zagrajcie coś, co sprawi, że państwo się uśmiechną.
To co, może zaproponujemy panu ulubioną przeze mnie zresztą też audycję, chociaż to jest audycja pana Andrzeja Budy. Kocham cię życie, Edyty Geppert.
Pani Edyta Geppert, pierwsza klasa.
Dziękuję panu serdecznie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Uparcie i skrycie, okrzycie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. W każdą pogodę potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko na mierzei. Co drogę wskaże we mgle. Nie zdradzi mnie, nie opuści mnie. Kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odwzajemniasz. Kocham cię, życie, kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie. A ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu swój niepokój. Chcę w jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja, jak ja. Życie kocha i tak jak ja. Nadzieję ma.
Radio Ksom. To twoje ulubione radio. Nie wiedziałeś?